Sprawdzaj biedronkowe oszczędności codziennie. Do wtorku. Borówki amerykańskie 300 gramów, 9,50 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oraz mleko UHT 3,2%, Mleczna Dolina 1 litr, 6+6 gratis z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 12 opakowań, maksymalnie 6 gratis na kartę. A do soboty wszystkie kawy. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 produkty, maksymalnie 2 gratis na kartę. I to dobre powody, by iść do Biedronki.
Witamy wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, były premier, jest naszym gościem, Mateusz Morawiecki. Dzień dobry.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
Ja dziękuję za przybycie i przyjęcie zaproszenia. I wybiera się pan jutro, panie premierze, na marsz w obronie życia?
Nie, jutro mamy inne plany, ale pozwoli pan, że na początek chciałbym wspomnieć pewien dzień, którego dzisiaj mamy rocznicę. Mianowicie 84 lata temu doszło do zbrodni katyńskiej. Dzisiaj mamy dzień pamięci ofiar zbrodni katyńskiej. Chciałbym zacząć od tego, bo to taka niezwykle ważna chwila w życiu naszego narodu, bardzo tragiczna, ale warto, żeby ludzie o tym pamiętali.
Troszkę to zapomnieliśmy, choć prezydent pamiętał chyba w piątek albo w czwartek nawet składał kwiaty. Tak. Wrócę do tego, co będzie jutro. Masz w obronie życia, to w kontekście tej całej debaty aborcyjnej w Sejmie.
Tak, rozumiem.
Popiera pan?
Ja przede wszystkim muszę powiedzieć, że popieram powrót do kompromisu aborcyjnego, a to dlatego, że nie jestem naiwny i wiem, że jeżeli wahadło wychyli się bardzo mocno w drugą stronę, to te projekty liberalne, które wczoraj były proponowane, mogą kiedyś wejść w życie. A jestem przeciwnikiem aborcji. Aborcja jest złem. I nie chciałbym, żeby kiedykolwiek tak było. Zresztą wczoraj się pomyliłem podczas głosowania, bo sądziłem, że projekty są głosowane od najbardziej liberalnego do najbardziej konserwatywnego.
No właśnie, pan twierdzi, że pan niestety się pomylił. Kilku posłów innych, kilkoro, bo też są panie, zmienia zdanie w sprawie aborcji, a prezes Jarosław Kaczyński wręcz przyznał wczoraj, że warto by zaproponować wpisanie kompromisu do konstytucji,
ja
że to uspokoiłoby sytuację.
Ja też tak proponowałem wcześniej.
To jest niesamowita wolta, panie premierze.
Nie jest żadna wolta, to jest realizm i to jest brak naiwności. Wszyscy ci, którzy nawet są jednoznacznie przeciwko jakiejkolwiek aborcji, bo są przecież tutaj też tacy, którzy bardzo radykalnie występują przeciwko aborcji. Ja to rozumiem, bo to jest wrażliwość mi bardzo bliska. Powinni wziąć pod uwagę to, co się stało w Hiszpanii, w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, Francji, w Austrii, w bardzo wielu krajach, gdzie wahadło wychyliło się w drugą stronę i potem już nie było cofnięcia. Dlatego ten kompromis jest taką wartością.
Nie widzieliście tego w 2020 roku, wtedy, kiedy Trybunał Konstytucyjny podejmował taką inną decyzję? Wielu mówi, że pod wpływem właśnie nacisków, choćby ze strony prezesa Jarosława Kaczyńskiego.
Na pewno nie było żadnych nacisków prezesa Kaczyńskiego. Natomiast rzeczywiście były naciski pewnych radykalnych kręgów u nas, czy takich bardziej nastawionych na pełen zakaz aborcji, który jest absolutnie nieakceptowalny w społeczeństwie i który może doprowadzić do tego właśnie, że
ale wyście wtedy że
właśnie
się stali
wtedy,
za.
Że właśnie
spytam,
wtedy
czy warto
się,
było wtedy się
ubierać. Przesunie ten jakby no, poziom akceptacji w społeczeństwie do działań antyaborcyjnych i może się to skończyć bardzo niedobrze. Tak jak skończyło się w Hiszpanii, tak jak skończyło się we Włoszech. Wszyscy wiemy, do czego doprowadziły tam tego typu spory. Gdybym ja mógł cofnąć czas, to, bo pytał mnie pan o rok 2020, to owszem, cofnąłbym ten czas, bo uważam, że tamten kompromis był niedobrym, ale dużo lepszym wyjściem niż to, co może nas czekać w przyszłości.
A czym skończy się ta dzisiejsza batalia sejmowa? Później jakiś jeden z tych projektów trafi pewnie na biurko prezydenta?
Jeden z tych projektów trafi. Jeżeli trafi projekt, który będzie polegał na przywróceniu kompromisu aborcyjnego, ja na pewno będę głosował za nim.
Co się dzieje w sejmikach wojewódzkich, panie premierze? Jaka jest sytuacja? W ilu ostatecznie możecie rządzić?
Jestem dobrej myśli. Sądzę, że jeżeli będziemy mogli zbudować koalicję choćby z Konfederacją na Podlasiu, to będziemy rządzili co najmniej w 5 sejmikach, ale może nawet
trwają
więcej.
Trwają rozmowy z panem Bierhajmem?
Trwają rozmowy z innymi partnerami. Nie chciałbym tutaj za wiele tajemnicy uchylać, ponieważ negocjacje lubią ciszę, ale jesteśmy gotowi podzielić się władzą, ponieważ jesteśmy nastawieni na budowę koalicji polskich spraw, szerszej koalicji, podzielić się władzą w tych sejmikach, w których mamy bezwzględną większość w zamian za to, żeby współrządzić gdzie indziej. Uczenie się takiego zrównoważonego podejścia do rządzenia jest pewną wartością samą w sobie, która może zaprocentować również w przyszłości.
Chcecie koalicji z Konfederacją na Podlasiu?
Ja jestem jak najbardziej na taką koalicję gotów. Zresztą znam pana, który wszedł tam z Konfederacji, pana Derehajło. Jest to bardzo dynamiczny działacz samorządowy, człowiek, który ma bardzo wiele pomysłów. Osobiście rozmawiałem z nim kilka lat temu również parę razy i widzę możliwość współpracy z nim jak najbardziej.
To jest ciekawe, co pan mówi, bo Krzysztof Bosak tutaj w tym studiu w rozmowie z Robertem Mazurkiem powiedział, że nie prowadzą jako Konfederacja rozmów z PiS-em w tej sprawie. No, kto mówi prawdę?
Być może oni nie prowadzą, ale zdaje się, że są propozycje bardzo konkretne z tamtej strony, ale zostawiliśmy to już tam panu marszałkowi Kosickiemu, który jest tam osobą znaną na Podlasiu i który współpracuje z wieloma osobami również z opozycji. Pokazał, że potrafi to robić w sposób
skuteczny. Gdybyśmy mieli szklaną kulę, to jakby pan obstawiał? Będziecie na Podlasiu rządzić ostatecznie, czy nie?
Tak.
A z kim jeszcze rozmawiacie oprócz pana Derehajły? I gdzie?
Proponujemy, i to mówię tutaj nawet całkiem otwarcie i publicznie, naszym obecnie oponentom w Sejmie, ale ja trochę inaczej patrzę na politykę niż pewnie wielu ludzi, potencjalnym partnerom także z PSL-u, tym, którzy są dzisiaj powoli zjadani przez pana Tuska, ponieważ koncertowo osłabił opozycję i to zarówno trzecią drogę i lewicę Donald Tusk. W związku z tym myślę, że już po tym dokładnie pół roku od wyborów warto pójść po rozum do głowy i zastanowić się, czy to jest dobra koalicja dla nich. My jesteśmy względem PSL-u komplementarni i nie ma tutaj wielkich ryzyk we współpracy z nami. Tymczasem widać, co się dzieje na styku z
Platformą. Chce pan powiedzieć, że jest szansa na jakąś koalicję PiS-u z PSL-em? Marszałek Zgorzelski powiedział, że każdemu, kto się na to zgodzi, grozi polityczna
śmierć. Panie redaktorze, nie wiem, czy śmierć, czy nie, ale wiem, że z całą pewnością mogę tutaj przyjąć każdy zakład, że znajdą się takie powiaty i to bardzo duże powiaty, w których dojdzie do takiej koalicji mniej lub bardziej cichej, bądź głośnej, ale myślę, że ona będzie wszystkim bardzo dobrze znana.
A województwa też? Na przykład na Mazowszu?
Właśnie o województwach mówię, że taką propozycję składamy. Taką propozycję formułujemy. Jesteśmy gotowi podzielić się naszym zwycięstwem, tak mogę powiedzieć, naszym niespodziewanym zwycięstwem, bo pan Tusk mówił, że będziemy rządzić być może w jednym sejmiku, a może w żadnym, prawda? No, pozbawią nas władzy nawet w Podkarpaciu. Jak widać, to 9. z rzędu zwycięstwo stało się dla nich solą w oku, wielką zadrą, wielkim problemem i stąd pewnie taka frustracja po stronie rządzącej.
Więcej o tym w tej części internetowej porozmawiamy. Jeszcze zapytam, dlaczego w Krakowie popieracie Łukasza Gibałę, polityka mocno lewicowego, kiedyś związanego z partią Palikota?
Dziękuję za to pytanie, dlatego że to prowadzi mnie do takiego...
Jasna sprawa,
dlatego że to prowadzi mnie do takiego bardzo ogólnego wniosku, który wyjaśni jednocześnie tą szczegółową sprawę. Otóż ja uważam, że warto poprzeć wszystkich kandydatów, byle nie kandydatów Platformy Obywatelskiej.
Ale we Wrocławiu tego nie robicie.
Widać, co robią. Tak jak powiedziałem, warto poprzeć wszystkich kandydatów, byle nie kandydatów Platformy Obywatelskiej. I to dotyczy również tych ośrodków, w których są kontrkandydaci zdecydowanie nam niesprzyjający. I tego właśnie dotyczą dzisiaj wybory w Krakowie. Rozumiem, wiem, jakie poglądy ma pan Łukasz Gibała, ale z drugiej strony mamy potężny walec Platformy Obywatelskiej, który niszczy praworządność, a przede wszystkim niszczy nasze szanse rozwojowe, niszczy CPK. Ja tutaj przyniosłem ze sobą, nie wiem, czy pan mnie chciał zapytać o to, czy nie, ale ja chcę o tym powiedzieć,
że w tej części radiowej zabrakło... będzie już mało czasu.
Rozumiem, ale że zabrakło woli po stronie rządzących, żeby realizować najbardziej rozwojowy projekt w Polsce. Tutaj jest wezwanie, które zostało skierowane do zarządu CPK, aby uzupełnić wniosek o mapkę. Panie redaktorze, jak się ma coś rozbić o kropki, przecinki mapki, to jest coś naprawdę absolutnie niepoważnego.
Wrócimy do CPK za moment w tej części internetowej. Jeszcze w radiu bym chciał, żeby padło ważne pytanie. Czy po tym wszystkim, o czym dowiadujemy się, co działo się w samym Orlenie, wokół Orlenu, wokół byłego prezesa, Daniel Obajtek zasługuje na miejsce na liście do Parlamentu Europejskiego?
Jak najbardziej zasługuje, a to, co rządzący robią z Orlenem, niepokoi mnie bardzo, bo może doprowadzić do rozbicia naszej największej spółki multienergetycznej. Spółki, która doprowadziła do tego, że mieliśmy niezależność w zakupach ropy od Rosji. To oni do tego, to właśnie pan prezes Obajtek do tego doprowadził. Ale mało tego, w momencie kryzysu gazowego spółka Orlen 14 razy obniżała cenę gazu dla mieszkańców. mieszkańców. Tymczasem ta cena gazu od 1 lipca może znowu pójść w górę i to do o 300 zł miesięcznie dla
jeszcze
tych, którzy ogrzewają
te gazy. Zarzuty, o których mówimy, te medialne na razie, tak? Wyparowanie 1,5 miliarda złotych.
Ja w te różne przetargi. Oświadczenia, które docierają do nas w sferze publicznej,
to nie jest
ze strony, powiedziałem, oświadczenia różne, które, czy sformułowania, które padają, średnio wierzę, a widziałem zupełnie coś innego. Widziałem, że Orlen potrafi agregować zamówienia w taki sposób, aby cena ropy była jak najniższa i dzięki temu paliwo było po 5,50, 5,60, dzisiaj jest po 7 zł.
Mateusz Morawiecki jest naszym gościem. Przypomnę, dziękuję panie premierze, dziękuję słuchaczom radia. Przenosimy się do radia internetowego i do naszych mediów społecznościowych. Czekamy na państwa. Panie premierze, wiedział pan o tym wszystkim, o czym my mówimy. Czy ktoś pana informował, że są tego typu nieprawidłowości w Orlenie? Bardzo ważne jest spółce, jak sam pan powiedział, z
punktu
widzenia.
Ale pan tutaj już przyjmuje pewną tezę, która została postawiona przez wrogie.
Ja powiedziałem, że medialne.
Rozumiem. Na media. Media, które kłamią rano, w południe i wieczorem, żeby zacytować premiera węgierskiego z lat 2000, bodaj 2010.
A to też pani poseł Pomaska mówi, więc nie tylko media, politycy pan, również.
No, cytując zapewne te media, ja nie wierzę zupełnie w media Platformy Obywatelskiej. Wierzę w media obiektywne. Jeżeli by na przykład RMF bądź jakieś inne tego typu stacje poprzez swoich śledczych dziennikarzy sprawdziły, że dochodzi do jakichś nieprawidłowości, to mogę odpowiedzieć. Z mojej perspektywy wyglądało to dokładnie odwrotnie. W momencie, kiedy Orlen zabrał się za, się nazywa agregowanie popytu i za próbę budowy większego portfela po to, żeby zmniejszyć cenę, żeby mieć większą siłę negocjacyjną poprzez integrację Lotosu, poprzez właśnie utworzenie spółki w Szwajcarii, doszło do tańszych zakupów za granicą i odejścia od naszej zależności od Rosji.
A może równolegle oprócz tego
może
agregowania...
Może to komuś się nie podoba, panie redaktorze.
Może, ale może równolegle gdzieś też na boku dochodziło do pewnych nieprawidłowości. Ta sprawa z ustawionymi przetargami.
Ale wypalajmy żelazem, niech mi ktoś pokaże, że tak było. Jestem jak najbardziej za tym, żeby wszystko się odbywało uczciwie.
Drugiego roku, teraz mówię o tych ustawionych przetargach, czyli dość stare, no sprzed 2 lat.
No, pan znowu zakłada, że informacje przedstawiane przez media Platformy Obywatelskiej są prawdziwe. Ja z definicji muszę na początek i po prostu zakładam, że one są manipulacją, kłamstwem, insynuacją.
Ale to ABW czy CBA, już w tej chwili nie pamiętam, sprawdzała właśnie te wszystkie
ABW
rzeczy.
I CBA, ABW i CBA zostało opanowane przez ludzi, którzy to, z nienawiści dyszą do nas.
To
i
może po wyborach, ale to było w 2020 roku, więc w 2022, tak.
Wcześniej, jak widziałem różne informacje ze strony ABW atakujące Orlen i te, chociażby te papiery, o których była mowa publicznie w grudniu, gdzie ABW odmawiało Orlenowi prawa i zasadności tworzenia bardzo ważnego projektu, mianowicie małych reaktorów jądrowych, to pozwoli pan, że spuszczę zasłonę milczenia, to znaczy uznam te ich lukubracje za absolutnie nieuzasadnione.
A kto nadzorował wtedy służby? No przecież wasz rząd chyba, prawda? To 2022
tak,
rok.
Ale mogę powiedzieć chyba, że z takimi wnioskami służb się nie zgadzałem i dlatego jako premier rządu, tego, który kończył swoją działalność wówczas, popierałem i nadal popieram małą energetykę jądrową, dużą energetykę jądrową, czyli te tak zwane duże bloki na Pomorzu. A propos, nie wiem, czy pan słyszał, że generalny dyrektor ochrony środowiska znowu o kolejne miesiące przedłuża wydanie decyzji dla tej elektrowni jądrowej.
To wrócę zaraz i do elektrowni, i do CPK, ale ja pytam o ten Orlen, dlatego, że po pierwsze to jest sprawa bardzo, myślę, ważna dla gospodarki, dla państwa, dla stabilności i przejrzystości.
A po drugie, taka wielka spółka jest bardzo taką właśnie sprawą, stabilizującą.
Platforma bardzo konsekwentnie od początku dzisiaj tych swoich nowych rządów pokazuje, że dochodziło do bardzo wielu nieprawidłowości. Donald Tusk nawet ostatnio powiedział, Zjednoczona Prawica to jest, uwaga, zorganizowana przestępczość.
Ja mogę powiedzieć, że to, co widzę już od pierwszych dni funkcjonowania tego rządu, czyli tak zwany wielki lobbying, bo Lex Wiatrak, czy Lex Kloska, jak niektórzy mówią, to była pierwsza próbka wielkiego złodziejstwa, z którym mamy dzisiaj do czynienia.
Ale próbka, jak sam pan powiedział.
Nie, nie, ja już mogę powiedzieć, że widzimy rozszczelnienie VAT-u, czyli widzimy zachętę wręcz do tego, żeby pana pieniądze, słuchaczy naszych internetowych, wszystkich innych, lądowały w kieszeniach mafii VAT-owskich. Przed tym przestrzegam.
przestrzega pan też przed tą elektrownią atomową i CPK? Czy myśli pan, że rzeczywiście...
przestrzegam przed tym, aby...
Zasypaniem.
Przed zasypaniem tej...
Ale myśli pan, czy to jest realnie rzeczywiście możliwe, żeby takie projekty, które mogą służyć nam wszystkim, rzeczywiście ktoś chciał dzisiaj realnie opóźnić, albo nawet, no tak jak pan sugeruje, no to w ogóle zawiesić na kołku? Potrzebujemy
niestety
energii.
Widzimy, potrzebujemy tej energii po to, żeby mieć energię tanią, bezpieczną, stabilną i czystą. Tylko taką energię zapewni nam atom. Potrzebujemy CPK, aby te łańcuchy dostaw, łańcuchy produkcji lądowały u nas, żeby podatki trafiały do kieszeni polskiego podatnika,
Maciej
a nie
Lasek
niemieckiego podatnika.
Wczoraj z wywiadu z nim, że tak, oczywiście, ale nie w tej skali i nie za takie pieniądze.
Kto tak powiedział?
Maciej Lasek od CPK.
Pan Lasek został tam postawiony, żeby CPK uwalić, żeby CPK zlikwidować. Więc pan wybaczy, ale cytowanie pana Laska jest bardzo wartościowe, tylko trzeba czytać je od końca. Are bur, odwrotnie.
Tylko
jak pan Lasek
celu?
Coś mówi, no w takim celu, w jakim Die Welt tydzień temu powiedziało, że CPK jest nie na rękę niemieckiemu przemysłowi lotniczemu. No dla mnie to jest jasne. Rzeczywiście tak jest. Ja akurat... znam się doskonale na przepływach, na strukturalnych, na zależnościach międzynarodowych, na tym, kiedy kto realizuje jaką marżę i od czego zależy wzrost gospodarczy. I mogę powiedzieć panu, wszystkim słuchaczom, że Centralny Port Komunikacyjny doprowadzi do uwięzienia znacznej części tej marży najwyższej, prawda, w handlu międzynarodowym w Polsce, do zabrania jej, tak jak zabrał Gdańsk, Gdynia i Szczecin, Świnoujście, obroty w Hamburgu. Proszę zobaczyć sobie na to, jakie Hamburg miał obroty 10 lat temu, jakie ma dzisiaj. Ja mogę podpowiedzieć. Ze 120 na poniżej 100 milionów ton.
Też Gdańsk się bardzo rozwija.
Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Świnoujście się fantastycznie rozwijają. Ale kropka nad i. To z tamtych właśnie dostaw pojawiają się w naszym budżecie ogromne podatki. I to samo byłoby w Centralnym Porcie Komunikacyjnym. To samo będzie w Centralnym Porcie
Panie
Komunikacyjnym.
Panie premierze, przed nami jeszcze ważne wybory. Myślę do Parlamentu Europejskiego, później te prezydenckie.
Chce pan powiedzieć na inny temat? Ja mam jedną ciekawostkę w tym temacie. Teraz mi przyszła.
Żebyśmy zdążyli ze wszystkimi tematami.
Tak, ale myślę, że ona zainteresuje, jak pan pozwoli. Otóż jak wrócimy do władzy, ja zaproponuję, aby był współudział opozycji przy zarządzaniu takimi kluczowymi i ponadkadencyjnymi projektami rozwojowymi,
ja
jak Polski Atom,
pamiętam,
czy Centralny Port
2015 rok Jarosław Kaczyński obiecał taki pakt dla opozycji.
Pan mówi,
tak?
Pan mówi teraz pan mówi o pakcie demokratycznym. Proszę przyjąć tą moją uwagę poważnie jako pewnego rodzaju wyciągniętą rękę i propozycję, która ma ucywilizować nasz dyskurs polityczny. Ja nie mówię teraz o pakcie demokratycznym, który sam zaproponowałem również podczas mojego ostatniego expose. Mówię o czymś węższym, ale czymś, co by do wspólnego mianownika mogło sprowadzić zarządzanie takimi projektami w przyszłości.
Co zrobicie dzisiaj? Jak przekonacie Polaków, żebyście jeszcze kiedykolwiek uzyskali władzę? Jaką partią powinien być PiS?
Ja myślę, że od tygodnia to jest jasne. Panie redaktorze, tydzień temu odnieśliśmy 9. z kolei zwycięstwo.
No tak, ale realnie nie rządzicie tam, gdzie wygraliście wszędzie. No, także to jest takie pyrrusowe zwycięstwo.
Miano nas pozbawić władzy wszędzie. Takie widziałem informacje, że we wszystkich sejmikach stracimy władzę. Tak mówili prominentni działacze Platformy Obywatelskiej z Tuskiem na czele, prawda? Tymczasem dzisiaj okazuje się, że partia Prawo i Sprawiedliwość ma się dobrze. Idziemy, mam nadzieję, po kolejne zwycięstwo, jeżeli tylko postawimy dalej na kampanię pozytywną, kampanię merytoryczną, tak jak zrobiliśmy to tutaj. Jesteśmy na tak.
Ale w którą stronę PiS powinien pójść? Być bardziej partią taką liberalną, miejską,
jesteśmy
bo widać
bólu,
wyraźnie, że miasta was nie lubią.
Jesteśmy do bólu partią, która się opiera o działania merytoryczne. Do bólu partią, która chce polegać na kompetencjach. Pokazaliśmy, co zrobiliśmy z polskimi finansami publicznymi. Wystarczało na politykę społeczną, na bezpieczeństwo, obniżkę podatków, na tarczę, żeby ratować przedsiębiorców i miejsca pracy. I będziemy w stanie udowodnić, mam nadzieję, wyborcom już w najbliższych latach, że zasługujemy na kolejną szansę.
Profesor Nowak mówi, że PiS wygra, jeśli Jarosław Kaczyński odejdzie na polityczną emeryturę.
Nie Zgadzam się z tym. To ostatnie zwycięstwo zawdzięczamy właśnie temu, że nasz obóz jest jedną wielką jednością, który jest spajany przez prezesa Kaczyńskiego. To on te nurty ze sobą zintegrował. Mówi się o partii Wielkiego Namiotu, jak mawiał Ronald Reagan, czy jeden z pierwszych szefów Partii Pracy mówił o płaszczyźnie, platformie, na której się wszyscy mają zmieścić. Ja też tak patrzę na naszą partię.
To ja powiem więcej, bo część komentatorów uważa, że oprócz Jarosława Kaczyńskiego z partii powinien też i pan odejść, że pan dla niektórych jest dzisiaj obciążeniem.
Panie redaktorze, w partii rządzą się, partia się rządzi mechanizmami demokratycznymi, a i przede wszystkim w ramach naszego planu odzyskiwania władzy, to wyborcy ocenią, czy zasługujemy na to, czy nie. Pokazaliśmy po wyborach samorządowych, że mimo zaangażowania przeciwko nam służb, samorządów, najbogatszych samorządów, takich jak Warszawa, że mimo wsparcia z zagranicy potrafiliśmy mieć najlepszy wynik w ciągu ostatnich 25 lat.
Są też tacy komentatorzy, którzy uważają, że z PiS-em powinien się rozstać nie tylko pan jako były premier Mateusz Morawiecki, ale także Jacek Kurski, który jak ostatnio widzieliśmy chyba wraca w łaski prezesa Kaczyńskiego.
Jeśli to jest pytanie, to ja bym, panie redaktorze, poświęcę na to odpowiedź na to pytanie 6 sekund. Właśnie te 6 sekund minęło, więc dziękuję bardzo.
Czyli nie chcę panu Jacku Kurskim się rozmawiać, bo wcześniej pan rozmawiał.
Minęło 6 sekund i wystarczy.
Jego zwolennicy mówią, że pan chce przejąć Prawo i Sprawiedliwość.
Po deklaracji pana prezesa, która była bardzo jednoznaczna, ucieszyłem się, bo pan prezes jest gwarantem integracji całego naszego środowiska. I to jest mój najważniejszy komentarz w tej sprawie.
A czy taką drogą dla pana, dla ewentualnie stanięcia na czele obozu Zjednoczonej Prawicy, byłby wyścig o fotel prezydencki? Rozważa pan taką ewentualność?
Nie rozważam tego dzisiaj, a decyzja w tej sprawie zapadnie na forum naszego komitetu politycznego w oparciu o bardzo dokładnie przebadane oczekiwania społeczne i szanse wszystkich kandydatów, którzy będą startowali. Bo owszem, te wybory prezydenckie będą absolutnie kluczowe.
A w tych wyborach do Parlamentu Europejskiego, jak pan myśli, jaką macie możliwość rzeczywiście pokazać tutaj swoją siłę? Bo
nie będzie łatwo, ponieważ w przypadku wyborów do Parlamentu Europejskiego głosuje więcej wyborców miejskich niż w przypadku wyborów samorządowych. Ale będziemy walczyć o każdy głos. To nas też motywuje, panie redaktorze, do zaprezentowania oferty dla mieszkańców wielkich miast, dla mieszkańców średnich
miast. Wielkie miasta pokazały, że nas
będziemy to robić.
Nie lubią.
Ale nie aż tak bardzo, jak wydawało się jeszcze pół roku temu. Ja cieszę się, że te wyniki ostatnie pokazały, że mamy ogromną szansę wrócić do władzy, tylko pokora, praca, kompetentni politycy,
to ja
kompetentni
wrócę jeszcze,
menadżerowie.
Wrócę na moment do Jacka Kurskiego, bo on też chyba wybiera się do Parlamentu Europejskiego.
Tego nie wiem. Zobaczymy, jakie będą decyzje kierownictwa politycznego.
A z Patrykiem Jakim pan już zakopał topór wojenny?
Jak najbardziej. Jeżeli jestem zaczepiany, jeżeli ktoś przedstawia w opinii publicznej nieprawdziwe fakty, to raz na 5 albo 10 razy postanawiam odpowiedzieć. Ale wyjaśniliśmy sobie wszystko. Dzisiaj jesteśmy absolutnie zjednoczeni, skoncentrowani na przyszłości. Ja też doceniam to, że koledzy z Solidarnej Polski, z Suwerennej Polski mają taką perspektywę bardzo krytyczną, wyostrzoną w stosunku do na przykład Unii Europejskiej. Ja mam perspektywę trochę bardziej pragmatyczną, ale jednak trzeba uwzględniać i to, co oni proponują, i to, co jest proponowane w innych częściach naszej Zjednoczonej Prawicy.
Wielu wierzy, że Zjednoczona Prawica po tych wyborach europejskich jednak pójdzie troszeczkę w rozsypkę, że będą procesy odśrodkowe i część
uważam, że może być dokładnie inaczej. 27 kwietnia organizujemy kongres, na którym nie tylko przedstawimy nasze założenia na wybory do Parlamentu Europejskiego, czy pewną koncepcję, prawda, ale tam pojawią się również różne organizacje, pozarządowe organizacje, a także mniejsze organizacje polityczne, które wyraźnie widząc to, co się dzieje na poziomie rządowym, jak pozbawia się Polskę suwerenności i szans rozwojowych, coraz bardziej orientują się na współpracę z Prawem i Sprawiedliwością.
A czy wcześniej, zapytam na koniec, nie obawia się pan, że ktoś pozbawi pana wolności? Roman Giertych to już oficjalnie zapowiedział, że będzie składał.
pragnąłbym tego, zawiadomień aby prokuratura, do prokuratury. Niech jak najwięcej tych zawiadomień składają. Ja już mam 7 czy 8 postępowań prokuratorskich różnych. Wielu jestem świadkiem, ale teraz słyszę o tym, że będę za chwileczkę tutaj podejrzanym. Za to, że
zacytuję. Złożę zawiadomienie do prokuratury w sprawie jednego z największych przestępstw pisowskich. To są jego słowa, mianowicie zablokowanie pieniędzy z KPO.
A o tym pan powie, bo myślałem, że chodzi też o drugą sprawę, czyli o skierowanie zawiadomienia do prokuratury w związku z tym, że staraliśmy się za wszelką cenę ratować życie ludzkie w czasie koronawirusa. To dokładnie 4 lata temu, kiedy cały świat zabijał się o maseczki, o odzież ochronną, o respiratory.
Ja pamiętam, tak, rzeczywiście to był czas zawirowań. Ale pieniądze z KPO, to jest ten konkretny zarzut.
Ja już do tego za chwileczkę wrócę, tylko powiem, że w tej pierwszej sprawie również pragnąłbym, aby takie postępowanie było, ponieważ to ośmieszy tylko Platformę Obywatelską, bo wierzę, że ogromna większość polskiego społeczeństwa przypomina sobie, jak dramatyczny był to czas, jak bardzo pożądane były wszelkie środki ochrony fizycznej. Wracając do tego, mam wniosek przeciwny, panie redaktorze. Może to pana zdziwi i słuchaczy, ale to z winy Platformy Obywatelskiej KPO nie wpłynęło do Polski przez 1,5 roku. Podam dowód na to.
Pan chyba żartuje, dowód, bo to przecież nie. PiS rządzi, a nie Platforma.
Nie, no chwileczkę, ja podam dowód na to. Otóż przyjęliśmy ustawę w maju, bądź na początku czerwca 2022 roku. Panie redaktorze, w oparciu o tę ustawę dzisiaj jest szansa na pozyskanie środków KPO, a te środki, które do tej pory wpłynęło z RePowerEU w grudniu i teraz ostatnio, i środki z zaliczek, które wpływały w sierpniu, wrześniu, październiku, wpływały dzięki naszemu rządowi, bo to przecież myśmy wtedy rządzili. A więc to ich rezolucje przeciwko Polsce, to ich kije wkładane w szprychy i błagania do von der Leyen, żeby nie wypłacać KPO, doprowadziło do tego, że możemy nie skorzystać z części KPO. Ja oskarżam drugą stronę o to, że to ich działania doprowadziły do spowolnienia możliwości wykorzystania KPO i do zaprzepaszczenia wykorzystania części KPO, Krajowego Programu Odbudowy. To wielki błąd Platformy Obywatelskiej.
Oskarża były premier Mateusz Morawiecki. Dziękuję, panie premierze. Tak, musimy kończyć, bo nas ktoś oskarży, że tutaj zjadamy całą antenę, a to jest niemożliwe. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Dziękuję panu. Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.